Hej, dziś ponownie rozmawiamy z Moniką Jaruzelską. Hej Moniko.
Dzień dobry.
I przez ostatnie dwa tygodnie, jakby na to nie spojrzeć, wydarzyło się naprawdę dużo. To znaczy mieliśmy co najmniej kontrowersyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, protesty i to zarówno pokojowe, jak i takie niekoniecznie. Potem było bojowe przemówienie prezesa Kaczyńskiego, reakcje na protest, również zarówno pokojowe, jak i niekoniecznie. No i ostatnią propozycję prezydenta w celu rzekomego załagodzenia sytuacji, ale jak to się skończy, jeszcze zobaczymy. No i myślę, że po prostu przyjrzymy się tym wszystkim tematom dzisiaj po kolei i być może uda nam się wyciągnąć z tego jakiś sens i dla siebie, i dla widzów. Także może od samego początku. Moniko, z twojej strony, jak w ogóle zareagowałaś na wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnośnie niekonstytucyjności trzeciego punktu w ustawie aborcyjnej pozwalającej na aborcję ze względu na ciężkie wady lub upośledzenie płodu?
No, było to, powiem tobie i państwu, że było to dla mnie zaskoczeniem, ponieważ od tych 27 lat byłam przyzwyczajona do tego, że tej sprawy się właściwie nie rusza. I od czasu do czasu politycy próbowali, żeby zmienić tę ustawę albo na bardziej liberalną, albo na bardziej restrykcyjną, ale jednak zawsze obawiali się, że dotknięcie tak delikatnego, ale bardzo poważnego zagadnienia, no to światopoglądowego, że ono rzeczywiście może skończyć się jakimiś rozruchami. No i właściwie taką próbę generalną mieliśmy kilka lat temu, kiedy to ten temat został właściwie muśnięty. No a wtedy strajk kobiet, czarne parasolki i no, sprawa znowu ucichła. W związku z tym, kiedy sprawa trafiła do Trybunału, ja byłam trochę zdziwiona, że to już, ale przede wszystkim wydawało mi się, że jednak Trybunał, o który wiemy, że jednak jest Trybunałem no nie do końca, powiedzmy, samodzielnym. W związku z tym sprawa ta nie będzie sprawą rozstrzygniętą i pozostanie ten kompromis. Tym bardziej, że widziałam, że ze strony Jarosława Kaczyńskiego są takie ruchy jak prowadzenie piątki dla zwierząt, czyli no sięganie po elektorat bardziej wielkomiejski, bardziej centrowo-lewicowy i w związku z tym no, to by szło w kontrze, więc nie byłoby to logiczne. Tak dla didaskaliów, no to powiem, że ja jeszcze mieszkam zaraz obok Trybunału Konstytucyjnego i słyszałam od rana osoby, które tam były z mikrofonami i które się modliły. No już jestem przyzwyczajona do tego, że pod Trybunałem zawsze dużo się dzieje. Przechodząc z psem widziałam, że jest tam również Kaja Godek. No i właśnie cały czas było Zdrowaś Mario i inne modlitwy. Rozumiem ku intencji temu, żeby właśnie był taki wynik tego orzeczenia, jaki był.
To było tego dnia, kiedy było orzekane, tak?
Tak. Tak, to było tego dnia. No i jednocześnie sprawdzałam, czy już gdzieś w mediach się pojawiło jakieś rozstrzygnięcie tej sprawy. I w mediach się nie doczekałam, ale również zobaczyłam, że na Twitterze ktoś wrzucił, że jest już decyzja i orzeczenie Trybunału. No i to mnie rzeczywiście zdziwiło, że jest... Może nie tyle, że jest to sprzeczne z konstytucją, że jednak na taki ruch Trybunał się zdobył i w związku z tym no jakby jest w tym wsparcie Prawa i Sprawiedliwości akurat dla takiego orzeczenia. No i powiedziałabym, że byłam w jakiś sposób w pewnym szoku. To była taka dla mnie sytuacja, że no i co? I,
no
co, i co teraz? I to już? I to jak? I myślę, że rzeczywiście większość osób w takim szoku pozostawała, dlatego że tego samego dnia jeszcze, to było jakoś po 15, kiedy to orzeczenie zostało wydane, niewiele się tam działo. Tam to słyszałam jakieś takie odgłosy, że właśnie jakieś tam radości ze strony tych osób, które tam się modliły, ale no nic się nie zadziało. Potem jakieś małe tylko grupki wieczorem, które się tego samego dnia pojawiły, ale no wszystko wydawało mi się nieproporcjonalne w stosunku do tego, co się wydarzyło. Myślę, że rzeczywiście większość osób była w szoku i nie wiedziała, jak na to zareagować.
No, ja właśnie muszę powiedzieć, że też przede wszystkim zaskoczony byłem w ogóle, że to trafiło do Trybunału, ponieważ wielokrotnie mówiłem w poprzednich materiałach, że ja nie wierzę, żeby PiS to zmienił, że to jest nie do ruszenia. Aczkolwiek w momencie, kiedy się dowiedziałem, że Trybunał to proceduje, to taka zaświeciła mi się taka lampka z tyłu, że może jednak to się wydarzy, bo to jest To jest też taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Myślę, że to nie będzie kontrowersyjne stwierdzenie, żeby nikt sobie nie robił nadziei, że to PiS nagle zaczął się przejmować, nie wiem, katolicką nauką społeczną czy czymś takim, prawda? Tylko to jest decyzja stricte polityczna. I też ja się cieszę, że tak powiem, że niektóre przynajmniej, ponieważ no, to jest to, do tego tematu jeszcze przejdziemy, ale są też osoby po stronie, że tak powiem, tradycjonalistycznej bardziej, które pomimo iż się być może cieszą z samego wyroku, to zauważają, że to przecież nie jest dlatego, że PiS w coś tam szczególnie wierzy, tylko to jest ewidentnie stricte decyzja polityczna, która na pewno miała jakiś cel. I tutaj pojawia się pytanie, czy osoby, które, że tak powiem, popychały procedowanie tego, nie wiedziały, że wybuchną takie protesty, i mi się w to nie chce wierzyć. To znaczy, naprawdę ciężko mi przyjąć perspektywę, że ktoś, kto, że tak powiem, że ludzie, którzy, tak jak mówię, procedowali, to nie zdawali sobie sprawy, jak to się skończy. Zwłaszcza po tym, że tak jak mówiłaś kilka lat temu po proteście tych czarnych parasolek, no to był znacznie mniejszy temat, prawda? A protesty społeczne i tak były. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej ludzie zdawali sobie z tego sprawę i dojdziemy do tego jeszcze, mam nadzieję, jaki był tego ostatecznie cel i co dokładnie mieli tutaj na uwadze. Ja też taką jedną rzecz jeszcze chciałbym dodać, bo w moich poprzednich materiałach też mówiłem, że nie znalazłem, że nie było jeszcze wypowiedzi prawników, które by podważały w jakiś sposób zasadność tego wyroku, więc teraz tak w ramach, że tak powiem, małego doprecyzowania, na przykład Naczelna Rada Adwokacka zdążyła się już wypowiedzieć na ten temat w tym czasie, że po pierwsze oczywiście wiele osób kwestionuje zasadność w ogóle Trybunału w obecnej formie, no ale to jest temat, który wszystkim jest, mam nadzieję, mniej więcej znany. Są tam niektórzy sędziowie, których uczestnictwo tam jest, no tak jak mówię, kwestionowalne poza, że tak powiem, odpowiednią kolejnością. Natomiast tak jak mówię, Naczelna Rada Adwokacka między innymi zgłosiła zastrzeżenia, czy ten wyrok rzeczywiście, czy ta poprzednia ustawa rzeczywiście była zgodna z konstytucją. Natomiast też można spotkać takie opinie jak na przykład pana Gwiazdowskiego, który też u ciebie był jakiś czas temu, który stwierdzał, że każde orzeczenie tego Trybunału byłoby zgodne z konstytucją, ponieważ konstytucja 97 roku była tak pisana, żeby dało się pod nią podciągnąć wszystko. I w podobnym tonie tak naprawdę wypowiadał się też pan sędzia Kieres jeszcze w trakcie tego poprzedniego swojego swojej opinii zaraz po ogłoszeniu wyroku. I nie wiem, czy ty masz opinię na ten temat właśnie tej samej tej konstytucji, ponieważ rzeczywiście jak się spojrzy na to, że konstytucja gwarantuje ochronę życia, prawda, każdemu obywatelowi, no to można by to bardziej doprecyzować, prawda, gdyby ktoś chciał rzeczywiście ukierunkować dalsze ustawy na jakiś konkretny tor, a w tym momencie można podejrzewać, że rzeczywiście ta konstytucja była pisana w taki sposób, żeby zapewnić pewną dowolność. Nie wiem, czy masz jakąś opinię na ten temat?
Wiesz, znaczy, jeżeli by to miało być logiczne wszystko, to oczywiście powinny za tym pójść kolejne orzeczenia dotyczące tych dwóch innych przypadków, kiedy dopuszczalność ciąży jest możliwa, prawda? Czyli zagrożenia życia, zdrowia i życia matki, a również kiedy ciąża jest wynikiem przestępstwa. No bo ono w ten sam sposób powinno być w takiej sytuacji orzeczone i to no jednak na tym nie poszli. Więc tej też logiki w tym nie ma. Czy ta konstytucja tak była napisana, że dowolność interpretacyjna? No tego nie wiem. Też był głos, chyba potem też PSL o tym mówiło, że pod wnioskiem, kiedy jeszcze było to w Sejmie i kiedy posłem Prawa i Sprawiedliwości była pani profesor Pawłowicz, że ona również pod tym wnioskiem się podpisała. Czyli kiedy teraz brała udział w orzeczeniach Trybunału, to takie zostało naruszone zasady bezstronności. Sama była wnioskodawcą i jednocześnie sama jako osoba rozstrzygająca tę kwestię. W związku z tym ja bym powiedziała, że tutaj te sprawy chyba prawne, one mają najmniejsze znaczenie. One tutaj dają tutaj taką ogromną możliwość no, różnych interpretacji, prawda? Tak, bo oczywiście, zobaczmy, mówiło się o tym, kiedy to było rozstrzygnięte, kiedy już to orzeczenie powstało, że ono w ciągu najbliższych dni już wejdzie w życie, a jednak jest cisza, czyli może to być taki wyrok, takie orzeczenie, ale może nie wejść wcale w życie i to też jest... No byłaby to też sytuacja w jakiś sposób osobliwa, mówiąc delikatnie.
Tak, bo też ustawa zakłada publikowanie wyroków Trybunału niezwłocznie, tak? Też tak. Nie precyzując, co to dokładnie znaczy, no ale mamy już ponad prawie 2 tygodnie w tym momencie tak naprawdę, więc rzeczywiście mamy czas. I tak jak mówiliśmy, to wszystko oczywiście w zrozumiały chyba sposób, można powiedzieć, doprowadziło do naprawdę bardzo licznych protestów. I zacznijmy w ogóle od samego początku. Co ty myślisz na temat protestowania w ten sposób w czasie pandemii? Tak abstrakcyjnie rzecz ujmując. Czy to jest, bo ponieważ oczywiście protest jest normalną, demokratyczną formą wyrażania sprzeciwu wobec działań państwa, ale czy obecne warunki powinny jakoś zwrócić, powinny dodać jakieś dodatkowe patrzenie na to, czy być może ograniczyć, czy nie wręcz, czy właśnie wręcz przeciwnie, jak uważasz?
Ja myślę, że tutaj znowu nie możemy patrzeć na to, żeby jakąś logikę w tym widzieć, tylko no, takie sytuacje, wiadomo, że one wzbudzają ogromne emocje. I te emocje również są z powodu tego, że jest ten koronawirus, jest epidemia, która nas frustruje. Ona, z jednej strony jesteśmy nią przestraszeni, ale też frustruje, dlatego że są pewne ograniczenia, które są dla nas denerwujące. Też dla przedsiębiorców jest to no, coś, co też powoduje no, lęk, co będzie dalej dla gospodarki. I z jednej strony to mogło przestraszyć, a z drugiej strony mogło to właśnie stanowić jeszcze większy, jeszcze kolejny ląd, który można było podpalić i powiedzieć sobie tak, idę i właśnie mimo wszystko będę protestować przeciwko temu. A potem myślę, że to nawet jeszcze nasiliło, bo jeżeli pewne tabu zostanie przełamane, to ono powoduje to, że ta siła protestu, czy też no, wyrażenia swojego zdania staje się jeszcze silniejsza, bo musimy to chociażby sobie uzasadnić, dlaczego to robimy. Jeżeli sobie to racjonalizujemy, no to wtedy to uderza z podwójną siłą.
No tak i to myślę, że bez problemu można powiedzieć, że to przelało już czarę goryczy po prostu. To jest zjawisko, które jest w pewien sposób, mam wrażenie, analogiczne do wydarzeń z USA. Oczywiście nie porównuję samych protestów, bo wiadomo, to jest zupełnie inne, ale mam na myśli, że było bardzo dużo nagromadzonej już frustracji i już oburzenia na to, jak działa państwo, na to, co się dzieje. I jeżeli w takich sytuacjach wydarza się jakiś gwałtowny, dramatyczne wydarzenie, to po prostu pęka coś w ludziach i ludzie jest dodatkowo ze wzmożoną siłą. Ponieważ tak jak mówiliśmy, przy okazji aborcji i próbach zmiany tej ustawy zawsze są jakieś protesty, to jest zrozumiałe, ale w tym momencie zostało to, że tak powiem, dodatkowo spotęgowane tym tą kumulacją tego wszystkiego, co było. I tutaj też myślę, że wstępnie możemy zahaczyć ten temat, bo w tym momencie rządzący powinni wiedzieć takie rzeczy. To jest naprawdę do przewidzenia, biorąc pod uwagę, co było skumulowane w społeczeństwie i jak społeczeństwo reaguje na te tematy. I ja, wydaje mi się, bo też pan Kaczyński, do którego przejdziemy za jakiś czas, oczywiście mówił o tym, że ludzie, którzy biorą udział w protestach, są odpowiedzialni za roznoszenie dalej wirusa i za zwiększanie zagrożenia. I ja myślę, że ja bym się zgodził z tą tezą, ale dodatkowo dodał do tego faktu to, że rządzący są dokładnie tak samo odpowiedzialni za to, ponieważ wiedzieli, jaki będzie skutek takiego, a nie innego przedstawienia takiej, a nie innej propozycji zmiany przepisów. No i po prostu, no nic, trzeba, że tak powiem, przechodzić przez to jakoś.
No, może nie przewidzieli aż takiej skali.
Może skali nie przewidzieli, ale na pewno
może nie przewidzieli aż takiej skali, może właśnie wydawało się, że w tym momencie właśnie ludzie przestraszeni jednak koronawirusem aż tak licznie nie wyjdą na ulicę, no ale że będzie bardzo silna reakcja, no to można było przewidywać. I też myślę sobie, na ile to było wcześniej pomyślane, a na ile to się stało, prawda, jakoś spontanicznie, na jakąś reakcję na coś, o czym my nie wiemy i może nigdy nie będziemy wiedzieli, na tym, co się dzieje jakby za kulisami władzy i tamtych różnych rzeczy, które dzieją się, rywalizując o pewien rodzaj władzy, bo to może być tak naprawdę tą przyczyną, bo ja też zwróciłam uwagę na to, że no, całą poprzednie za czasów, kiedy PiS wygrał wybory, przewodniczący Kaczyński no nie pałał jakąś chęcią do tego, żeby zajmować jakieś stanowisko oficjalne, stanowisko, które by mu dawało. Wystarczającą miał władzę na to, żeby z tego tylnego siedzenia rządzić. A tutaj mamy ileś tygodni temu, że decyduje się na to, żeby zostać wicepremierem i od resortów siłowych. I to zadaje pytanie, czy na tyle już poczuł, że traci swoją siłę, siłę swojego autorytetu, siłę w ludziach, którzy go popierają, że musi sięgnąć po pewne stanowisko, które mu da tę siłę jakby już nadrzędnie, a nie tylko moralnie. W związku z tym to też jest dla mnie interesujące i wydaje mi się, że coś w tym jest, dlatego że już przeskoczę od razu do wystąpienia pana prezydenta, które kilka dni temu się odbyło i dziennikarz Polsat New, redaktor Rymanowski, który zapytał właśnie jak prezydent, czy tutaj kontaktował się z Jarosławem Kaczyńskim i to nazwisko zostało przez prezydenta pominięte. Bardzo wyraźnie powiedział, że rozmawiał z ministrem Kamińskim i rozmawiał z panem premierem. W związku z tym pominął zupełnie przewodniczącego Kaczyńskiego. Czyli można powiedzieć, że no, może to było przypadkiem, ale chyba nie było to przypadkowe, skoro prezydent tak długo milczał, w związku z tym jednak do zabrania głosu, no myślę, że się przygotowywał, tym bardziej, że pewną uwerturę do tego jego głosu było zabranie właśnie ze stanowiska przez córkę, przez Kingę Dudę, która się na Twitterze wypowiedziała. No i tak mi się właśnie wydawało, że to jest jakieś preludium, uwertura, jak sobie to nazwiemy, do tego, co powie pan prezydent. W związku z tym córka zdecydowanie no, była jakby za tym, żeby no, pozostał ten kompromis, który do tej pory był. Pan prezydent i jego żona no, wprowadzili coś, co by było z jednej strony ograniczeniem aborcji, jeśli chodzi o powiedzmy dzieci z zespołem Downa, no ale zdecydowanie przeciwny temu zapisowi, który również przy wadach letalnych każe urodzić dziecko. No i to zresztą pewien... Można powiedzieć, zobaczmy, jak to wszystko przebiegało, że Konfederacja, która cała podpisała się pod tym wnioskiem wcześniej, a potem najpierw głosem Artura Dziambora, który zaczął jednak to niuansować, że czym innym jest właśnie są te wady letalne, czym innym zespół Downa, czy te w każdym razie te jakieś wady płodu, które no nie są śmiertelne, ale to już było niuansowanie, już to nie było takie zupełnie to, co w tej ustawie zostało orzeczone w tej sprawie. W związku z tym, kto tutaj jest teraz tym głównym rozgrywającym, no i co dalej będzie i rzeczywiście, czy Jarosław Kaczyński zaczyna tracić w swoim obozie tę taką realną siłę, jaką miał.
To jest bardzo ciekawa perspektywa, ponieważ też niektórzy, też widziałem głosy zwracające na to uwagę bezpośrednio po wyborach prezydenckich, że teraz, że kiedy już zostało ustalone, że PiS ma i jedno i drugie, wiadomo, to będzie etap rozgrywek wewnątrz nich. I to jest bardzo ciekawa perspektywa, ale też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że pomimo, iż jakby na to nie patrzeć, partia rządząca rozdaje tutaj najwięcej kart, to w momencie orzeczenia tego Trybunału ta odpowiedzialność za to się bardzo rozmyła. I Konfederacja tutaj odegrała piękną rolę, moim zdaniem, dla PiS-u, naprawdę, ponieważ oni najpierw się pochwalili tym, że oni w 100% podpisali się pod rozpatrywanie
wnioskiem,
tego.
Dokładnie, tak,
że to jest dzięki nam, po czym, co pięknie pokazało, że kompletnie nie rozeznali nastrojów społecznych, bo no, po prostu uderzyło to w nich po prostu ze zdwojoną siłą i też były ankiety przeprowadzane na wyborcach Konfederacji, które widziałem tego typu wyniki, które pokazywały, że ci ludzie absolutnie się z tym, znaczy nie, że w większości, ale przynajmniej połowa była niezadowolona z tego z tego, jak zostało to procedowane. I myślę, że potem dostało tak rakiem, się wycofywali po prostu z tego, ale to było.
Ale też nie wszyscy, szkół. Bo też trzeba zwrócić uwagę, że.
Tak, oczywiście.
Tak, że właśnie też jakieś pewne, no może nie pęknięcie jeszcze, ale pewna rysa na tym takim pozornym monolicie, jakim jest Konfederacja, się pojawiło, czyli właśnie po wystąpieniu i Artura Dziambora i po tym oświadczeniu partii Korwin, no pojawiły się takie głosy jak Sławomira Mentzena, który absolutnie się z tym nie zgadza i jako katolik tutaj występował, że on jest absolutnie za tym, żeby ten zakaz i to orzeczenie podtrzymać w takiej formie, jaki ona jest. Także bym powiedziała, że całe to orzeczenie, ono jest takim lustrem, które i szkłem powiększającym dla całej sceny politycznej. No, ewidentnie najbardziej korzysta na tym lewica, która no, już gdzieś mówiła na tym, że która miała takie tematy zastępcze, czy też osobliwe, żeby, czyli w czasie sezonu ogórkowego pojawiały się takie postacie jak Margot i posłanki lewicy krzyczące, on jest kobietą i właściwie no, jako Mariannę rewolucji francuskiej Margot był stawiany jako rewolucji obyczajowej w Polsce. No i to budziło, powiedzmy, poza bardzo takimi lewicowymi środowiskami, a nawet wśród tej lewicy bardziej tradycyjnej, no budziło pewnego rodzaju konstatację, no jakoś, no za bardzo to nie chcemy się pod tym podpisywać.
Za czym można było się właśnie zebrać.
Tak. A tutaj mamy coś, za czym lewica zawsze się jakby opowiadała, za liberalizacją i przecież te próby były, i chociażby w 97 roku też. W każdym razie lewica tutaj zdecydowanie wygrywa na tym sporze. No tylko, że mamy pewien proces, który się dzieje, proces, którym rządzi się tłum rewolucyjny, który powstał i który nie chce polityków, bo ma swoich przywódców.
No właśnie, i tutaj moje pytanie, bo z jednej strony można powiedzieć, że to jest rzeczywiście temat, za którym lewica może się skonsolidować i przy którym może przedstawić konkretne hasła i zebrać jakieś poparcie, ale właśnie z jednej strony to, ale z drugiej strony, czy ten ruch nie zaczyna żyć własnym życiem, i to mam na myśli tutaj zarówno poprzez, że tak powiem, takiej siłę bezwładności tłumu, jak również realizowanie jakiejś swojej polityki przez organizację Strajk Kobiet, ponieważ to też się czasem zapomina, że Strajk Kobiet to nie jest hasło wymyślone na potrzeby tego protestu, tylko jest organizacja, prawda, o takiej nazwie. Mhm. I tutaj też chciałem zapytać, ponieważ protesty protestami, ale mieliśmy też całkiem sporą falę aktów wandalizmu, tak? Zniszczono elewację prawie 80 kościołów. Pani Marta Lempart powiedziała, że trzeba to robić w wywiadzie dla Radia Z, że trzeba czy wchodzić na mszę, czy dokonywać tych dewastacji. I hasła takie jak... Powiedz mi, co ty masz na myśli, co ty myślisz o tym, ale czy uważasz, że hasła to jest wojna i nawoływania do rewolucji, które czasem się pojawiają w tej retoryce, to jest... Po pierwsze, co ci ludzie mają na myśli, mówiąc to, a po drugie, czy używanie tego typu słów jest twoim zdaniem odpowiedzialne w obecnym klimacie politycznym? I jeszcze może po trzecie, czy tego typu retoryka rzeczywiście sprzyja organizowaniu się, że tak powiem, w normalnym procesie politycznym wyborców za danym skrzydłem, czy to jest właśnie jednak pchanie w jakąś zupełnie inną stronę?
Nie chciałabym tego oceniać, bo za oceną zawsze idą emocje, a chciałabym uniknąć w związku z tym, czy coś było adekwatne do tej sytuacji, czy też nie. Musiało być adekwatne, skoro te hasła się przyjęły. Tłum się rządzi taką swoją logiką, która potrzebuje mocnych haseł zbierających szyki. W związku z tym to hasło to jest wojna, czy też to jest rewolucja, ono było adekwatne do emocji ludzi, którzy z tym hasłem wyszło, bo inaczej ono by się nie przyjęło. Też pewne wulgaryzmy, które się pojawiały, one też były adekwatne do tych emocji, które tam się pojawiły. I teraz ja nie będę oceniała, czy to dobrze, że takie wulgaryzmy się pojawiły, czy nie. One były adekwatne dla tego tłumu, skoro on je przyjął i uznał, że one są no właśnie najbardziej odpowiadające tym nastrojom. Ale trzeba też zobaczyć, bo to bardzo interesująco i rzeczywiście tak zgodnie z całą definicją tworzenia się tłumu, ja też będę chciała też powiedzieć i też polecić widzom pewne książki, które o tym mówią. Tak jak chociażby Psychologia tłumu Gustave Le Bon, który pisał co prawda o rewolucji francuskiej, ale to się akurat nic nie zmieniło i rzeczywiście bardzo to jest istotne, żeby zrozumieć tłum, że tłum się nie rządzi pewną logiką taką, jaką rządzi się jednostka. Tłum jest z zewnątrz sterowny, czyli podlega emocjom, które płyną z zewnątrz i daje temu wewnętrzny wyraz, czyli właśnie z tych tysiąca gardeł wydobędzie się ten sam okrzyk, który w przypadku jednostek może by się w ogóle nie zdarzył. I mamy sytuację taką, jeżeli na przykład sobie porównamy, są to kompletnie dwie różne jakby sytuacje, ale możemy zobaczyć pewną analogię. Czyli tłum tworzący się w kwietniu 2010 roku po tragedii smoleńskiej. Kiedy pod Pałac Prezydencki przychodzą ludzie spontanicznie przynosząc świeczki, paląc światła i zbierają się tam jako tłum, właśnie jak mówię, spontanicznie przychodzących i gromadzących się ludzi, którzy połączeni są uczuciem smutku, połączeni są uczuciem jakiegoś tam przerażenia, ale na razie jest to tłum, który ma taki charakter inkluzywny, czyli przyjmujemy wszystkich, którzy są tutaj, chcą być z nami, czyli wszyscy jesteśmy całością, jedną grupą, która jest łączona wspólnymi emocjami. Ale trwa to tylko jakiś czas. Potem ta grupa przestaje być inkluzywna, przestaje przyjmować z zewnątrz, tylko zaczyna tworzyć granice i to tylko my mamy prawo. Grupa się zaczyna tworzyć pewne struktury, zaczynają się pojawiać przywódcy, a ponieważ pojawiają się przywódcy i ponieważ pojawiają się granice tego tłumu, on się zamyka, to żeby tą wspólnotę utrzymać, potrzebujemy zewnętrznego wroga. I można powiedzieć, że tę sytuację w jakiś sposób wykorzystał w swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński. Czyli znana to jest mu już strategia, zawsze pokazywał tego wroga zewnętrznego, w związku z tym tutaj miał tego wroga zewnętrznego w stosunku do grupy, nie w stosunku do jakby narodowości, ale w jaki sposób też, bo pojawiały się takie słowa, że to są grupy ludzi, którzy są przygotowani i możemy się domyśleć, że to są gdzieś przygotowani, prawda, z zachodu przez jakieś antify i inne osoby, ale odwrócenie wektoru, który był przeciwko władzy i ludzi zdezorientowanych w tej sytuacji, bo na przykład takich, którzy są przeciwko zaostrzeniu tej ustawy, ale nie podobają im się na przykład właśnie wchodzenie do kościołów, akty wandalizmu, im się nie podobają. I żeby te dwie grupy rozbić i żeby wrogiem nie było rządzące PiS, które spowodowało całe te rozruchy, tylko żeby ten wróg się pojawił wśród nich, czyli teraz obrońcy Kościoła będą przeciwko tym ludziom, którzy są przeciwko Kościołowi, występują. I oczywiście nie o to w tym wszystkim chodziło. Ci, którzy demonstrowali, oni rzeczywiście popełnili pewnego rodzaju błąd strategiczny, z czego się już później wycofali, bo już te z zeszłego piątku demonstracji, one już nie poszły pod kościoły. Już było mniej tych wulgarnych haseł, tylko była to już bardziej sytuacja właśnie skierowania tego, żeby pójść pod Urząd Rady Ministrów, pod Trybunał, ale przede wszystkim pod dom Jarosława Kaczyńskiego. W związku z tym, ale Jarosław Kaczyński właśnie zrobił to, tak jak się kieruje tłumem, czyli tą złość, która mogłaby być w stosunku do rządzących, żeby przekierować wzajemnie na dwie strony sporu, w jakie mogą się znaleźć ideologicznie w całej tej sytuacji. Czyli Polaków przeciwko Polakom, a niekoniecznie Polaków przeciwko władzy.
Tak, dokładnie tak. I to jest, to jest standardowe dzieli rządź, prawda? I też widziałem tego typu analizy w przemówieniach, że specjalnie było zaznaczone, że kościoły się atakuje, prawda? Żeby ludzie, którzy nawet chcieli gdzieś coś zaatakować, może żeby mieli wrażenie, że to się atakuje, a nie przypadkiem biura posłów PiS-u na przykład, prawda? Bo to można by pomyśleć, że to byłoby znacznie bardziej racjonalne. normalne, ale tak jak mówiliśmy, logiką się tutaj nieszczególnie, tłum się z siłą rzeczy nie może kierować logiką, bo po prostu nie ma takich zdolności. Natomiast też warto zaznaczyć, że o ile tego typu protesty na początku się pojawiają oddolnie, to potem, kiedy mówimy o wyłanianiu się przywódców, to niekoniecznie są przywódcy, którzy się wyłaniają z oddolnie przecież spontanicznie pojawiającego się ruchu, ale bardzo często, tak jak w przypadku tego protestu, który mamy teraz, organizacja Strajk Kobiet już istniała, prawda? Ona naturalnie, że tak powiem, się pojawiła na początku jako organizator tych protestów i przyjęła taką rolę, w cudzysłowie mogę powiedzieć, przewodnią, przynajmniej tak się przedstawiają. Przedstawiają się jako ludzie, którzy przewodzą tym protestom i myślę, że warto zwrócić tutaj uwagę na taką jedną rzecz, a mianowicie, tak jak powiedziałaś, są ludzie, którzy protestują, bo nie chcą zaostrzenia tego prawa, ale po pierwsze mogą nie chcieć w żaden sposób wchodzenia do kościołów, mogą nie chcieć też liberalizacji tego prawa, mogą tak. Nie chcieć obalać rządu, mogą po prostu chcieć nie podoba im się zmiana. Ponieważ to też jest pewnego rodzaju rewolucja prawna. To, co zostało zrobione w Trybunale. I cały ten ruch idzie, że tak powiem, za marszami formalnie organizowanymi przez Strajk Kobiet, z czerwoną błyskawicą, która jest logotypem, prawda, Strajku Kobiet, a wydaje mi się, że bardzo mało osób czytało ich faktyczne postulaty i jestem prawie pewien, że większość ludzi, która manifestuje, że tak powiem, słuszne oburzenie, z tymi postulatami by się nie zgodziła, ponieważ one są bardzo rozbudowane, stricte polityczne i no, nie będziemy może tutaj wchodzić w jakieś szczegóły, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to też odsyłam do mojego poprzedniego filmu, natomiast to jest pewnego rodzaju próba zagospodarowania takiego właśnie oddolnego ruchu społecznego do zrealizowania już jakichś swoich celów politycznych, moim zdaniem. I tyle.
No, kilka rzeczy poruszyłeś, bo rzeczywiście można powiedzieć, że taki komitet rewolucyjny powstał ze swoimi jakimiś bardzo konkretnymi żądaniami typu już nie dotyczącymi już samej kwestii nawet aborcji, czyli obalić rząd PiS-u, ale też przede wszystkim liberalizacja, czyli aborcja na żądanie, czy też jakoś tam może, no w każdym razie zdecydowana liberalizacja ustawy, gdzie wiemy, sondaże jakoś pokazują, że chyba tam 67% osób, gdyby się odbyło referendum, oczywiście jest to hipotetyczne, popierałoby ten dotychczasowy kompromis. W związku z tym...
Wetnę na momencie krótki, tylko tak. Warto w tym momencie zwrócić uwagę, że pani Lempart też mówiła w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że ona nie chce referendum, że ona nie chce debaty publicznej w tym temacie, ponieważ powiedziała, ona sformułowana była to w ten sposób, że to dlatego, że PiS kontroluje media i dlatego by propagandą przekonali Polaków, że żeby nie popierać aborcji na żądanie, aczkolwiek no być może też zdawała sobie sprawę z tego, co tak jak teraz powiedziałaś, że tak naprawdę nie ma w narodzie ogólnej chęci do zliberalizowania tego prawa. Raczej było chęć do zostawienia tego.
Ja myślę, że ten status quo, który był utrzymywany, on z tego nikt nie był zadowolony tak naprawdę, żadna ze stron.
Ale kompromisy.
Tak, ale z drugiej strony no, nie był wystarczający, był wystarczająco taki, żeby się przeciwko niemu nie buntować. I ta kwestia, którą właśnie poruszyłeś, ale jeszcze tutaj jest jeszcze rzecz dodatkowa, która cała w tym procesie się pojawiła, czyli kiedy pojawiają się przywódcy i zaczyna się konflikt o przywództwo. Chociażby pojawiają się właśnie politycy, którzy chcą coś na tym ugrać. A trzeba pamiętać, że Marta Lempart, która przewodniczyła temu strajkowi kobiet, jest jego główną twarzą, ona zniknęła na kilka lat. Ona zniknęła na kilka lat i z tego, co wiemy, że w jakiś sposób no, mogła się poczuć odsunięta, że nie została wykorzystana przy wyborach, nie znalazła się jakichś dobrych miejsc na listach wyborczych lewicy. Jak mówię, to są moje przypuszczenia. I w związku z tym ona wie, że teraz politycy chcą skorzystać na tym, co ona zbudowała te ileś lat temu. No i chociażby ta, no powiedziałabym, no dość mocna reakcja na to, kiedy Szymon Hołownia chciał się do tego przyłączyć. Ale widać, że już się pojawiają tam doradcy i pierwsza była odpowiedź taka zgodnie z tym wulgarnym, prawda, hasłem, że ma się delikatnie odczepić pan Hołownia od tego ruchu, a potem jakieś przeprosiny, czyli tutaj zaczyna się jakieś myślenie, też powołanie tego pewnego komitetu, gdzie znajdują się pewne nazwiska osób już związanych z polityką. Też widziałam gdzieś, potem już nie widziałam profesora Czeplińskiego, który jest wybitnym socjologiem, psychologiem społecznym, czyli też mógłby tutaj wiele podpowiedzieć rzeczy. No i zobaczymy, co dalej. Są takie jakieś opracowania też psychologiczne, które porównują całe takie ruchy rewolucyjne, takie wzmożenie do aktu seksualnego. Że on ma, powiedzmy, swoją jakąś grę wstępną, potem ma całą jakąś sferę całego przebiegu, ale też następuje to już ten szczyt tego, czyli coś takiego orgazmicznego, co wydawało się, że wydarzyło się w piątek, że wydarzyło się w ostatni piątek i że już więcej, przynajmniej w jakiś czas, nie może być. Ja pamiętam, że w ten piątek było mówione, że w poniedziałek mają być kolejne blokady, mają być kolejne pomysły, czyli jakby kontynuacja tego. No a jak wiemy, no to szczytowanie może długo trwać, ale nie aż tak długo, czyli chyba trochę teraz wycofanie się, no żeby nie... No nie skompromitować się tym, albo też, żeby nie utracić tej siły, jaka może się okazać, że już doszliśmy do tego zenitu i teraz będziemy pokazywali, że ta emocja powoli, powoli opada. I że zaczniemy słuchać tego, że jeszcze cały czas ten trybunał tego no, orzekł, ale nie ma tego w zapisie, w związku z tym no, coś można zrobić. Tym bardziej, że takie głosy koncyliacyjne ze strony premiera Morawieckiego się pojawiają, zapraszające chociażby opozycję do tego, żeby usiąść jakoś i wspólnie sobie z tym problemem poradzić, również w dobie koronawirusa, również wystąpienie w tym momencie no, głównego przedstawiciela opozycji, pana Borysa Budki, który mówi, że no, nie siądzie do stołu w tej sprawie, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość kłamie. No ale z drugiej strony w tym momencie też ileś osób popierających Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, może sobie myśleć, no dobrze, no mają szansę tutaj sprawdzić, właśnie przytrzymać, żeby tam Prawo i Sprawiedliwość nie kłamało i żeby wpłynąć jakoś na to, a nie chcą, wycofują się, czyli co? No jakaś taka pozycja asekuracyjna, czyli chcą buntu, ale nie chcą wziąć też na siebie żadnej odpowiedzialności. No powiedzmy sobie szczerze, teraz... Obalenie teraz rządu PiS, czego chce pani Lampart i co w jakiś sposób może nam się wydawać, że politycy opozycyjni tego chcą, to wydaje się, że jednak nie chcą.
No właśnie, bo
dostać,
nie wiedzą, że...
dostać kraj w tym momencie, no uspokojenie może być tak, przywrócenie konsensusu i jakby... tego, czym, co było, jeśli chodzi o tę ustawę aborcyjną. Tak, czyli zachowanie tego, no już nie. Już część społeczeństwa chce aborcji na żądanie. W związku z tym te bunty dalej będą mogły trwać. Kraj, który jest teraz, gdzie jest koronawirus, gdzie jest epidemia i co, przejąć to w tej chwili, gdzie przed nami jakiś ogromny też kryzys gospodarczy? Myślę, że wszyscy będą chcieli umywać ręce. I to dla nas obywateli jest czymś... takim no najbardziej no, smutnym, nie wiem jakiego słowa tutaj adekwatnego oddać, no to powoduje, że rzeczywiście nie wiemy, bo chcemy się buntować i do czego ten bunt ma nas doprowadzić no, ale, w takim momencie, często, w jakim jesteśmy.
No właśnie, bardzo często bunt jest też dla no, potrzeby buntu, prawda? I a propos tego, co powiedziałaś wcześniej, a propos tego punktu, że tak powiem, kulminacyjnego w piątek i że w tym momencie będzie się to już wyciszać. Bardzo możliwe, bo nie wiem, czy dzisiaj były protesty jeszcze jakieś duże, szczerze mówiąc, nie widziałem jakichś bardzo dużych doniesień, natomiast ewidentnie też można, mam wrażenie, że moment w społeczeństwie jest wytracany, to znaczy takie, no bo też ludzie mają, że tak powiem, ograniczoną ilość czasu, w którą mogą się po prostu zaangażować, bo wszyscy mają pracę i tak dalej, czy przynajmniej część z nas i do tego jest wracane. Natomiast ja przyznam, że nie zauważyłem tego wyciszania, po działaniach samego Strajku Kobiet. No przecież wczoraj została powołana ta rada konsultacyjna, ogłoszono nazwiska, w tym pan Szumlewicz i pan Boni, co też już było komentowane w taki sposób, że właśnie zraziliście do siebie 3/4 ludzi, którzy was popierali, bo przecież nikt się z tymi, za tymi ludźmi nie postawi. Natomiast też wczoraj zdaje się, że pani chyba Lempart powiedziała, że rząd ma ultimatum, postawiła 7 dni na spełnienie żądań, a jak nie, to będą blokować drogi, mosty, coś tam jeszcze. Ale te zapowiedzi wydają się już nie do zrealizowania w tym momencie, kiedy ten moment,
tego nie,
tak powiem...
Tego nie wiemy. Jeżeli,
no nie wiemy, nie wiemy, wydają się.
Tego nie wiemy, tym bardziej, że właśnie postawione jest to 7 dni, dlatego to porównanie do tego aktu seksualnego, że no, mamy pewną wydolność, prawda? Jedno po drugim nie może następować natychmiast, czyli jeżeli już doszliśmy do tego szczytu w piątek, to w poniedziałek jeszcze nie będzie takiej siły. Dzisiaj zdaje się, że były jakieś zapowiadane w Warszawie, że środowiska twórcze mają wystąpić, więc w związku z tym bardzo możliwe, że to za chwilę się okaże, na jaką to było skalę zorganizowane, ale myślę, żeby powtórzyć taki piątek, no to rzeczywiście będzie potrzeba czasu, zebrania znowu sił. I czy to się okaże możliwe? Może tak. No, były rewolucje, które trwały długo i rzeczywiście obalały, tylko co potem? My nie mamy wizji tego, co może być zrealizowane. Nie mamy wizji tego, że w końcu wybory mieliśmy bardzo niedawno.
Dokładnie.
I w tych wybranach Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Może w wyborach prezydenckich było to no, rzeczywiście o niemalże jakieś punkty procentowe, które były już niewielkie. Natomiast no, całe wybory no, to były jednoznacznie wygrane jednak przez Prawo i Sprawiedliwość, mimo że opozycja się też łączyła w jakieś koalicje. A też te koalicje, one by były innymi koalicjami, prawda? No bo oczywiście. Czego innego chciałaby Platforma Obywatelska, jeśli chodzi o kwestie aborcji, a czego innego Lewica, czego innego też PSL. W związku z tym no tutaj tej zgody też by nie było, a tym właśnie to było najbardziej niebezpieczne dotknięcie akurat tego punktu dotyczącego światopoglądu, a jednocześnie to nie są tylko rzeczy światopoglądowe takie, które dotyczą abstrakcji. To są rzeczy światopoglądowe dotyczące
konkretów.
Konkretów, rodziny, jednostki, ciała kobiety, ewentualnie życia poczętego, prawda? Zależy, z której strony na to patrzymy. Czyli coś, co no, musi budzić ogromne emocje i co siłą rzeczy, tak jak światopogląd, no, nie jest do pogodzenia ze sobą.
Tak, ale wiesz, to co mówiłaś wcześniej, bo nie pamiętam w tym momencie dokładnie, kto robił te badania, ale widziałem, bo pytanie, czy jeżeli to się przeciągnie, czy to będzie miało możliwość obalenia rządu i tak dalej, ale po pierwsze, ja nie jestem pewien, czy te protesty mają narzędzia do obalenia rządu, to znaczy w jaki sposób zamierzają to, w sensie zamierzą wywrzeć presję tak, żeby rząd sam ustąpił, wątpię, aby PiS obecnie coś takiego zrobił. Po drugie, nawet gdyby się to wydarzyło, widziałem wyniki badań sondażowych z zeszłego weekendu, czyli te 3-4 dni po ogłoszeniu Trybunału Konstytucyjnego i po tej pierwszej fali strajków, PiS nadal wygrywał. Mniej niż ostatnio, bo tam mieli chyba 39% czy coś takiego, a nie 40 parę jak ostatnio, ale nadal wygrywał w tych sondażach i to nawet gdyby się odbyły te wybory powiedzmy za 2 miesiące, wcale nie jest powiedziane, że rząd by się zmienił. Mógłby się nie zmienić.
Oczywiście.
Więc to jest...
Oczywiście.
I w tym momencie warto też zwrócić uwagę to, że też na konferencji prasowej przewodniczące Strajku Kobiet powiedziały, że one zdają sobie sprawę, że te żądania nie zostaną spełnione. Znaczy one nie liczą na żadne obalenie rządu, tylko właśnie pojawia się w takim razie pytanie na co. No i no tak jak mówiliśmy już wcześniej, tutaj jest pytanie, czy to jest realizowanie jakichś swoich postulatów politycznych, czy załatwianie sobie właśnie miejsc na listach wyborczych na najbliższych wyborach, czy przygotowanie...
Założenie własnej partii chociażby.
Na przykład, tak, albo właśnie przygotowywanie, nie wiem, tego gruntu społecznego pod coś jeszcze bardziej w przyszłości, tak też może być, prawda? Także tutaj opcji jest naprawdę bardzo wiele. Natomiast no ja raczej mimo wszystko skłaniałbym się ku perspektywie, że to się w najbliższych 2 tygodniach rozejdzie po kościach. I zostanie niesmak, zostanie być może jakaś frustracja w ludziach, ale wątpię, aby nastąpiły drastyczne zmiany na jakimś szczeblu urzędowym tutaj.
No urzędowym, bo też... No tak, no, zgadzam się z tobą, choć można oczywiście spekulować jeszcze w inny sposób, ale co my wiemy.
No wiadomo.
Oprócz właśnie jakiegoś próby logicznego ułożenia tego w całość, a jak wiemy, tego typu rzeczy nie zawsze się rządzą logiką. Choć powiedziałabym, że pewną logiką się rządzi i tu już jest też symptomatyczne to, że Prawo i Sprawiedliwość zamraża w jakiś sposób tą piątkę dla zwierząt. Mhm. Czyli nie chce, czyli coś, co zostało już przeprowadzone, co mogłoby być, przegłosowane, a tutaj zostanie zamrożone, czyli coś, co też uderzało w ten twardy elektorat żelazny Prawa i Sprawiedliwości, czyli rolnicy, który w jakiś sposób już przejęła w związku z tym Konfederacja czy też PSL w jakimś tam minimalnym stopniu. No a tutaj zostawienie sobie tego, czyli no, cofnięcie się o poprzednią ustawę i myślę, że podobny los spotka również to orzeczenie Trybunału. Spekulujemy teraz, czy będzie to pójście za tym, co powiedział prezydent Duda, czyli że te kwestie z tym wady letalne, one będą również uwzględnione w tym prawie do aborcji, czy też uznają wszystkie siły, że no, żeby zachować ten kompromis. I tego nie wiemy. Bardzo ważną rzeczą jest też, jak mówiłam o tym takim procesie grupowym tłumu, że te pierwsze właśnie, które miały taki w sobie z tego szoku wychodzenia, czyli te hasła takie wulgarne, rzucanie się na kościoły, rzucanie kamieniami w policję, gdzie można było sobie pomyśleć, że przecież policjanci niekoniecznie muszą być przeciwko nam. Może myślą bardzo podobnie jak my i to nie oni tę ustawę wprowadzili. W związku z tym, no, jest to niemądre, żeby rzucać się w policję, ale to pokazywało, że tłum, który jest tłumem wściekłym, w tym momencie no, szuka tego, którego może pierwszego uderzyć, czyli właśnie w policję, czy też w budynki kościoły, czy też w osoby duchowne, które no, jakby za bardzo ten kościół stał się związany z władzą i upolityczniony. W związku z tym tak. Też nie ma się do tego stosunku, że to są, że uderzamy w jakiś sakrum, bo ten kościół stał się przez politykę stał się w jakiś sposób bliżej profanu. W związku z tym można to zrozumieć, niekoniecznie pochwalić, ale można to zrozumieć, ale też, tak mówię też, że i teraz już nie powiem, na pewno było to przed piątkiem, więc może była to środa, może to był czwartek, bo to właściwie codziennie były jakieś demonstracje. I te demonstracje, które się odbywały, ja znowu wychodząc z psem na spacer, one szły alejami jerozolimskimi i szły w stronę ulicy Parkowej. Tam są mieszkania parlamentarzystów też i zdaje się, że premier tam się też mieszka, ale też nie jestem tego pewna, takie były hasła. I ten tłum szedł i zobaczyłam w tym tłumie przede wszystkim bardzo młode osoby. Osoby, zdaje mi się, licealistów, ewentualnie studentów. To nie był tłum wściekły. To był tłum rozbawiony. I tu mi się Huizinga ze swoim Homo Ludens pojawiał, czyli że są to pokolenia, jest to pokolenie, które nie miało swojej rewolucji w swoim życiu. Które wyrastało cały czas w takiej dobie takiego no, pewnego względnego dobrobytu i stabilnej sytuacji. A również jest to młodzież, która swojego nie wykrzyczała. I ja widziałam, słyszałam dużo śmiechu w tym wszystkim. Nawet jak rzucali właśnie jakieś wulgarne hasło, one były jakieś krotochwilne wierszyki układane i się z tego śmiali. Pojawianie się na transparentach chociażby kuce z Bronxu i z jakimiś hasłami, czyli też absolutnie dla młodych ludzi i absolutnie nieagresywne w tym momencie, tylko pewnego rodzaju happening, pewnego rodzaju potrzeba przeżycia jakiegoś takiego doświadczenia bycia we wspólnocie, uczestnictwa w czymś ważnym, co się dzieje, niekoniecznie takiego, co ma podpalać i ścinać głowy, tylko raczej być jakimś właśnie, bo tam jeszcze dużo było muzyki w tym wszystkim. W związku z tym też bardziej przypominało to marsz równości, paradę równości, niż właśnie jakiś bardziej pełen gniewu, rewolucyjny ruch.
Tak, tutaj można, nie jestem pewien, czy to Korwin-Mikke mówił, czy ktoś inny, ale że Woodstock jest potrzebny młodym ludziom, bo jak się nie wyszaleją tam, to wyjdą na ulicę. A w tym roku Woodstocku nie było. To też no. warto zwrócić na to uwagę. A jeszcze taka informacja, też to mówiłaś wcześniej o rzucaniu kamieniami w policję, prawda, i tego typu rzeczy. I w tej fazie już, gdzie były właśnie, to można powiedzieć, stawiane
na samym początku,
granice, dokładnie, tak. Ja bym się kłócił, że to nie jest, że to jest coś, co musi mieć miejsce, prawda, ponieważ jeżeli się wyraża sprzeciw wobec władzy, i jeżeli operujemy na tłumie, prawda, a nie na racjonalnych jakichkolwiek minimalnych jednostkach przynajmniej, to nie możemy... tłum nie może uznać zbrojnego ramienia władzy, jakim jest policja, za sojusznika. W sensie to jest idea, która nie może wsiąknąć w tłum. W sensie nie da się uniknąć tego typu zjawisk w tego typu protestach. I to jest też takie coś, co ludziom się czasem wydaje, że zróbmy w cudzysłowie rewolucję, wyjdziemy na ulicę z racjonalnymi żądaniami i przeprowadzimy to po ludzku i kulturalnie. Nie, tak się nigdy nie da. To znaczy w momencie, kiedy nawet jeżeli na początku są jakieś racjonalne przesłanki i krytyka i sensowne postulaty, to w momencie, kiedy się to przenosi na ulicę, to zawsze z definicji wymyka się spod kontroli i nawet jeżeli ty jesteś w tym tłumie i ty, nie wiem, sam siebie powiedzmy masz... jesteś dobrze kontrolującą siebie jednostką, prawda, i na pewno nie zrobisz nic głupiego, powiedzmy, że tak powiem, to szansa na to, że będziesz mógł wyegzekwować ten swój rygor na ludzi wokół, jest praktycznie żadna. I też trzeba sobie to... I to tutaj też mogę z drugiej strony, też, bo też o tym jeszcze nie mówiliśmy, ja spotkałem się z relacjami ludzi, którzy byli bardzo zaskoczeni, gdy... Bo oni wychodzili w miasto, prawda, w cudzysłowie, bronić kościołów i byli przekonani, że oni będą tutaj chronić akty wandalizmu i tak dalej, i nagle się okazywało w wielu przypadkach, że inni ludzie, którzy też rzekomo bronią kościołów, jak leci hasło, że gdzieś tam dwie ulice dalej jest ten taki, a nie taki, to idą polować na Antifę albo coś w tym guście i się ludzie byli zszokowani, że tego rygoru nie da się zachować, tak? I wychodzi się robić coś na mieście, że tak powiem, bronić czegoś, co jest dla nas ważne, ale ponownie, w momencie, kiedy się przenosi coś na ulicę, nie da się uniknąć zachowania tłumu i tego, że ludzie właśnie będą reagować hasłowo i szukać właśnie wroga, tak jak mówiliśmy wcześniej. I to działa po każdej ze stron, ponieważ, no raz jeszcze się powtórzę, ale nie ma co się łudzić, że jeżeli konflikt przenosi się na ulicę, to po prostu będzie się on odbywał na zasadzie emocjonalnej, a nie racjonalnej. Wydaje mi się, że niektórym ludziom, właśnie być może ludziom młodym, wydaje się, że nie, że tym razem uda się to zrobić na spokojnie. I kłóciłbym się, że otóż nie, po prostu już kończę.
Ale też nie wiadomo, nie, tutaj nie ma różnicy między nami. To jak mówiąc o tym, że jest to nielogiczne, żeby rzucać w policję, to powiedziałam, że jest to nielogiczne, ale jest to logiczne z punktu widzenia tłumu w pierwszej fazie, to jak najbardziej. Ale potem przychodzi faza, bo to też się takie pojawiają gdzieś bardziej do mnie na Facebooku czy na moim programie, takie pytania trochę, czy to jest coś przypomina rewolucję obyczajową, kulturową z 68 roku, czyli ten Paryż 68. I w jakimś sensie tak, w jakimś sensie absolutnie nie. Chociaż, bo tutaj powiedzielibyśmy, że coś zostało, właśnie ten kompromis został złamany, w związku z tym większość jednak chce przywrócenia tego kompromisu, czyli nie całkowitej jakiejś rewolucji. Jednocześnie no też nie można porównać, bo tam sytuacja jakby zewnętrzna z Wietnamem, z tym wszystkim, to było dużo, to było jakby co innego. Natomiast takie hasło, które wtedy było na jakimś etapie, czyli Power Flower, i mnie się to skojarzyło, kiedy premier ogłosił, że jednak cmentarze będą zamknięte i wtedy ludzie, że zaczęli chodzić i kupować te chryzantemy i też tam zanosić po różne jakieś instytucje kojarzone z prawem i sprawiedliwością. I też mi się to skojarzyło, że to takie nasze Power Flower też się odbyło.
No to jest. Może, kto wie, może rzeczywiście jest tutaj jakaś analogia. Na koniec jeszcze mam pytanie, bo właściwie nie jestem... W ogóle tak, zapraszamy wszystkich na twój kanał. Oczywiście, jeżeli ktoś jakimś cudem nie wie, a myślę, że był tu promowany, więc powinni znać, ale jeżeli nie, to Monika Jaruzelska zaprasza na YouTubie. Będą oczywiście linki do tego wszystkiego. Natomiast ja chciałem zapytać, czy ten... Bo w końcu tego nie znalazłem. Czy te ocenzurowane wywiady z panem Ziemkiewiczem wróciły w końcu,
nie.
Czy nie? Nie wróciły.
Nie, nie wróciły. Przyszła odpowiedź, że jakby już po dwukrotnym sprawdzaniu i to właściwie już nie ma odpowiedzi, bo najpierw przyszła odpowiedź, że został sprawdzony i wraca, po czym znowu po dwóch dniach zdjęty. Co więcej, bardziej osobliwe, że również odcinek, który był nakręcony już właśnie, jeśli chodzi o ten... wydarzenia, które się działy, starałam się jak najobiektywniej przedstawić. W związku z tym były to dwie osoby, które były w odcinku. dwie osobno. Był to redaktor Paweł Lisicki z Do Rzeczy, czyli jakby od strony prawej, i redaktor Eliza Michalik ze strony lewej, czyli Gazeta Wyborcza Onet. I również YouTube wyciął monetyzację, ale przede wszystkim to, że przestał polecać. W związku z tym też mniejsza ilość osób to zobaczyła. A był to odcinek, no, jeden z bardziej, powiedziałabym, obiektywnych, bo pokazywał dwie strony sporu. W związku z tym jest tutaj spora frustracja.
To absolutnie się nie dziwię, bo ja też w ogóle polecam ten odcinek, w ogóle też może go zalinkujemy na dole, ponieważ warto go obejrzeć moim zdaniem. Ja w ogóle byłem bardzo pozytywnie zaskoczony panią Michalik, którą ja znałem tylko z telewizji, a tam nawet ty zwróciłaś uwagę, że sprawia inne wrażenie niż, że tak powiem, w swobodnej rozmowie, i bardzo pozytywnie byłem zaskoczony, więc bardzo myślę, że warto to zobaczyć. A ta demonetyzacja to jest absolutnie prawda i to jest, wiesz co, ktoś robił kiedyś porównanie, że walka, że relacja z algorytmem YouTube'a jest relacja jak do jakiegoś starożytnego bóstwa i temu trzeba składać ofiary, ale nigdy nie wiesz, jak to zareaguje, czy to cię nie zniszczy potem, bo i dlatego...
Jaka ma być ta ofiara?
Dokładnie, metodą prób i błędów i można sugerować jakieś tam, że tak powiem, wzorce, ale ostatecznie i tak kaprys może zniszczyć twoją ogromną ilość pracy. Dlatego to jest też, co chyba rozmawialiśmy nawet ostatnio, że Patronite to jest po prostu bardzo dobra, naprawdę bardzo dobra rzecz do próby uzyskania jakiejkolwiek niezależności od kaprysu algorytmów, które są absolutnie nieprzewidywalne, a na dodatek, jak dobrze wiemy, że tak powiem, ludzie sprawdzający to też nie zawsze są dobrej woli, więc po prostu warto się moim zdaniem tym zainteresować, zwłaszcza, że...
No tak. Bardzo dużo widzów też pisze w tej sprawie, że właśnie chciałoby, żeby był Patronite, żeby też można było robić podcasty, w związku z tym już też jestem zdecydowana, bo zależy mi na tym, żeby widzowie się dowiadywali, bo często piszą o tym, nic nie wiedziałam, nie było powiadomienia o tym, że już jest nowy odcinek, ponieważ jeżeli wycinają monetyzację, to w tym momencie też im się nie opłaca, żeby polecać ten film. No.
Tak, to powiadomienia to jest osobny zupełnie temat, ale tak, to jest po prostu, Saigon się tam odbywa naprawdę, ale warto, bo to też dużo ludzi, to jest też takie zjawisko, moim zdaniem bardzo ciekawe, że dużo ludzi jednak dobrowolnie, chętnie wspiera twórców, którzy robią coś naprawdę wartościowego, a tak jak mówiłem, twoje wywiady to jest absolutnie coś, co bez wątpienia warto, to jest coś, czego w polskiej debacie publicznej praktycznie nie ma, a musi być, bo inaczej się pozabijamy wcześniej czy później i po prostu, co mogę powiedzieć, polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna, to odsyłam po prostu na kanał, bo wiem, że ja tak słodzę, ale po prostu nie ma porównania.
Robimy podobny program, więc w związku z tym mamy podobne podejście.
Format jest może troszkę też inny, ale po prostu nie ma. Już rozmawialiśmy o tym, że w internecie jest miejsce na coś, czego w telewizji po prostu na przykład absolutnie nie ma, a widać, że ludzie tego też chcą. Więc dobrze, to też ja myślę, że będziemy powoli zmierzać do końca tak naprawdę w tym momencie. Więc czy jeszcze jakiś apel na koniec, albo wezwanie do czegoś, albo...
Nie, to wezwanie to tylko może do lektury pokażę książkę Gustawa Le Bon, która, ja mam jeszcze stare wydanie, ale też jest to wydanie. Poza tym też polecam, tak jak polecam swoim studentom na Wydziale Dziennikarstwa na Uniwersytecie SWPS, taki film w reżyserii Adama Curtisa, The Century of the Self, produkcji BBC. On jest na YouTubie i on właśnie mówi o tych zachowaniach tłumu, o tym, jak tworzona była propaganda. Bardzo to jest ciekawe, bo to jest połączone też z Freudem, z jego siostrzeńcem Bernaysem, jak właśnie kierować tłumem tych ludzi, żeby robić z nich z takich wewnątrzsterownych obywateli, robić osoby, które są takimi zewnątrzsterownymi konsumentami reklam, polityki i wszystkiego, co chce władza narzucić i też korporacje. Nie jest to zupełnie spiskowe, ale bardzo właśnie interesująca analiza. Dwa pierwsze odcinki są również tłumaczone na polski, także polecam wszystkim serdecznie.
To rzeczywiście, ja też chętnie zobaczę, bo to są takie dynamiki społeczne, które czy nam się to podoba, czy nie, się odbywają naprawdę na szeroką skalę u nas, więc to też nie jest, nie ma nic spiskowego w stwierdzeniu, że ośrodki, które mają jakiś rodzaj władzy, używają socjotechniki do realizacji swoich celów. To naprawdę nie jest nic kontrowersyjnego, także linki do tego wszystkiego oczywiście będą w opisie. No i cóż, no i trzymajmy się w tej naszej Polsce, nie zróbmy sobie za dużej krzywdy, bo tak jak mówiłem to też już kiedyś, że jak kurz opadnie, to się przypomnimy sobie, że nadal jesteśmy zamknięci w tym samym pudełku wszyscy i to jest po prostu nasze pudełko, czy nam się to podoba, czy nie, więc dobrze by było znaleźć jakąś drogę naprzód z tego wszystkiego. Miejmy nadzieję, że ktoś to pociągnie.
Miejmy nadzieję, że znajdzie, ale jeszcze myślę, że coś się wydarzy, ponieważ 11 listopada planowany też jest Marsz Niepodległości. W związku z tym myślę, że to też może zmienić jeszcze perspektywę naszą na jeszcze inne wydarzenia, które w tym czasie się odbędą.
Tak, tak. To jest rzeczywiście temat, do którego siłą rzeczy jeszcze wrócimy, bo coś też nie chcę mówić obawiam się, ale jest taki we mnie niepokój mały, że coś się może wydarzyć w okolicy tego też, czego potem wszyscy będą żałować, ale miejmy nadzieję, że się mylimy, bądźmy optymistami póki co jeszcze, więc zobaczymy. Dobra, no to nic Moniko, to ja Ci bardzo dziękuję i zapraszam
ja dziękuję bardzo.
Na kanał i mam nadzieję, że do usłyszenia jak najszybciej.
Do usłyszenia i do zobaczenia i dziękuję Państwu.
Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym spekulujemy, jak będą wyglądać najbliższe tygodnie i jak protestujący zareagują na ostatnią propozycję prezydenta Dudy co do zmiany ustawy aborcyjnej, czy ona w ogóle zostanie wprowadzona, czy też nie, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów można również znaleźć streamy wyłącznie dla patronów oraz przedpremierowe informacje o nowych odcinkach. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.